Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Wiesław Anuszewski, emerytowany nauczyciel zespołu szkół nr 2 w Ciechanowie, a rodzinnie związany z sierżantem Wacławem Małeckim, bohaterem ziemi ciechanowskiej. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Proszę Pana, dzisiaj porozmawiamy o bohaterze. 11 listopada to taki czas, kiedy myślimy o wydarzeniach, o odzyskaniu niepodległości przez Polskę, o tym, co działo się w Polsce, ale także na ziemi ciechanowskiej. Pana krewny związany był z tymi wydarzeniami. Myślę, że warto o tym wspomnieć. Ale na początek chciałabym zapytać, jak pan dowiedział się o sierżancie Wacławie Małeckim? Dlaczego zdecydował się pan, aby pokazać światu, nie przesadzę, bo wiadomo teraz, jaki zasięg ma internet i że ta wiadomość pójdzie w świat. Dlaczego zdecydował się pan pokazać tę postać?
Wacław Małecki, brat mojej babci, Marii Boniakowskiej, to postać w naszej rodzinie znana, bardzo znana, ale też i ukrywana. Dlaczego? Bo pierwszy kontakt, pierwsza wiadomość o Wacławie Małeckim to była wtedy, kiedy ja miałem kilka lat, no może 10, może 8, chodziliśmy do kościoła i po mszy, wracając, wstępowaliśmy do cioci na ulicę Ukośną na obiad, po prostu na rosołek. I okazywało się, że podczas tego obiadu na ścianie wisiał obraz Matki Boskiej. Ten obraz był odwracany i z tyłu na obrazie, za obrazem było zdjęcie jakiegoś żołnierza. Pięknie umundurowanego, w czapce z orzełkiem. Obok były jeszcze wisiały prawdziwe, oryginalne medale. I w tym obiedzie tenże właśnie żołnierz uczestniczył. No, jako chłopiec mały szybko się dowiadywałem, że to był po prostu brat babci, członek rodziny, który już niestety nie jest wśród nas. No, ale czasy były. To były lata 60. Obiad się kończył, obraz odwracano, koniec, nie było dyskusji, nie wolno było o tym temat mówić. A później dostałem się na studia i w czasie studiów wracałem tutaj do domu. No, odwiedzałem babcię. Babcia mieszkała około 2 kilometrów od naszego miejsca zamieszkania. Babcia prosiła, żeby ogródek skopać, to kopałem. Babcia prosiła, żeby siadać. Była już starsza, nie chodziła, siedziała w fotelu albo leżała w łóżku. Taki fotelik był obok, taki taborecik okrągły. Kazała, siadaj na tym zydelku i słuchaj. Ja ci tu o tym Wacławie parę rzeczy opowiem. No i opowiadała. Opowiadała najpierw też o rodzinie, o rodzicach Wacława, później o jego przebiegu walk niepodległościowych i później o walkach już w wojnie bolszewickiej i o jego, prawda, bohaterskiej śmierci. A zaczęło się od tego, że ten patriotyzm, jaki w Wacławie się wzrodził, nie był przypadkowy. Otóż ojciec Wacława, Józef, wylądował w Sarnowej Górze nie bez przypadku. Tam wylądował jako sierota. Normalnie młodziutki dzieciaczek, koło 10 lat, został samotny, ponieważ ojca zabrali rosyjscy żandarmi, skonfiskowali majątek. To było Kobylin, Kobylinka, nie wiem dokładnie, to muszę to sprawdzić, koło Krasnego, za to, że przechowywał powstańców styczniowych. Prawdopodobnie też jakiś tam udział w tym powstaniu styczniowym tenże dziadek Wacława posiadał, ponieważ majątek skonfiskowany, a dziadka wywieźli albo na Syberię, albo tu gdzieś utłukli w okolicach Ciechanowa, bo ślad po nim zaginął. Matka zmarła 2 lata później. Ojciec Wacława został sierotą i wylądował w Sarnowej Górze. Zajął się nim kowal i on był pomocnikiem u tego kowala. Tam się w tej Sarnowej Górze wychował, wyrósł na dorosłego, przystojnego mężczyznę, ożenił się w sąsiedniej wiosce w Drążewie, wybrał sobie taką pannę dość bogatą. No, była starsza o 4 lata od niego, z tego względu, że smalił cholewki, tak tam wszyscy mówili, że smalił cholewki do tej młodszej cieplikównej, ale nie można było wziąć tej młodszej, trzeba było w rodzie wziąć tą starszą, bo tamta już miała 27 lat i taki porządek był rzeczy, że wychodziła najpierw starsza. Źle na tym nie wyszedł, bo ta starsza cieplikówna Konstancja, matka właśnie Wacława, umiała pisać, umiała czytać i to nie tylko po polsku, ale i po rosyjsku. To było bardzo bardzo ważne w tamtych czasach, żeby można było kultywować tradycje, żeby można było przekazywać wiedzę. Ci młodzi małeccy z tej Sarnowej Góry się wyprowadzili do Nasierowa. Tam już powstała nowa kuźnia. W tej kuźni już pan Józef, czyli ojciec Wacława, pracował samodzielnie na własne utrzymanie i dorobił się pieniążków, że mógł w Ciechanowie na ulicy Łukośnej kupić niewielką posiadłość ze starymi budynkami. Tam się przenieśli, wybudowali nową kuźnię i w tym momencie Wacław znalazł się w Ciechanowie. W międzyczasie, jak to chłopak, opowiadali mi tam różne rzeczy o tym Wacławie, ale mogę przytoczyć tylko jeden przykład, że jak wracali z kościoła Ściemiewka, to zamiast wrócić do domu, to poszedł na ślizgawkę w butach świątecznych. No niestety, wtedy były takie czasy, że buty świąteczne to były tylko na
święta.
Tylko na niedzielę. I niestety musiał po prostu te buty zdjąć. Ojciec go tam stłukł na tej ślizgawce, buty mu na karku zawiesił i 2 kilometry do domu na pieszo wracał. Jako młody chłopak był bardzo zdolny Wacław Małecki, ponieważ pisał wierszyki, pięknie malował, rzeźbił, a co najważniejsze, jako ojciec u kowala, bo przecież cały czas pracował z ojcem, robił piękne, eleganckie kraty, bramy, nawet na potrzeby kościoła, bo to główne były zamówienia tam takie artystyczne. Także był uznany i wszyscy wierzyli w to, że Wacek to będzie taki następca, bo był najstarszy w rodzie, że będzie po prostu tym kowalem takim wiodącym, ale Wackowi nie była w głowie taka rzemieślnicza sprawa. Chciał się uczyć. Matka mu tam pomagała. Najpierw szkoła powszechna, później się zapisał do gimnazjum. No i wybuchła wojna.
Gimnazjum Krasińskiego? Musimy to, panie Wiesławie, podkreślić. Elitarna szkoła
W każdym razie wojna pokrzyżowała plany wielu osobom. I tak oto mogę powiedzieć w kilku słowach, no może więcej niż w kilku, o tej młodości tego młodego Wacława, który wyrósł na przystojnego mężczyznę, który w Ciechanowie znalazł środowisko, któremu odpowiadało. No po prostu koledzy, koleżanki, a głównie to było środowisko braci Wyzińskich. Do nich tam wiem się kierował. No proszę Państwa, u Wyzińskich to była taka, można by powiedzieć, kolebka kulturowa Ciechanowa. Tutaj, prawda, ich było, tych braci Wyzińskich, wszystkich było chyba z 6, bo już nie będę wymieniał po kolei nazwisk, najbardziej się kolegował z Adamem i bywali na różnych imprezach artystycznych, tam widowiska teatralne. Ignacy Wyziński jako kierownik, jako dowódca Straży Pożarnej organizował. Więc życie towarzyskie się toczyło, mimo że wojna trwała, właśnie wśród tych młodych ludzi i oni tam się właśnie w jakiś sposób bawili, ale i pomalutku myśleli o tej Polsce, myśleli o tym, ponieważ mieli w głowach już ukierunkowane to, co się działo z ich przodkami, to, co było dla nich najważniejsze. Tak mogę w kilku słowach powiedzieć.
I rozumiem, że Wacław tam zetknął się z Polską Organizacją Wojskową podczas właśnie tych kontaktów z kolegami.
To wtedy właśnie, bo 1916 rok, to jest środek wojny, no proszę Państwa, można by tutaj dużo mówić o czasach, jakie wtedy były. To były fatalne czasy. Ciechanów liczył około 10 tysięcy mieszkańców. Połowa to był pochodzenia żydowskiego. Nawet z tych Polaków to większość to była już część ludzi zrusyfikowanych, która nie bardzo wierzyła, nawet nie wiedziała, co to znaczy wolność. I tu kilku tych młodych chłopaków, no naprawdę, to trzeba podziwiać, że takie rzeczy wtedy sobie w głowie uprzątać, że może Polska, może wolność, naprawdę to jest wielka rzecz, że wśród tych młodych głów takie właśnie się tliły rzeczy, które można... Ja teraz, proszę Państwa, spotykam się z młodzieżą naszą tu ciechanowską, bo w dalszym ciągu jako emeryt, ale przyjeżdżam do młodzieży, nawet i dzisiaj miałem 2 lekcje wychowawcze właśnie o tych czasach wyzwoleńczych i pytam się, na placu Kościuszki jest taki pomnik, mówi. Pytam się, co to jest za pomnik? No tam gdzieś odpowiadają, że to taka jakiś ptak tam siedzi. No mówię, jaki ptak? Co za ptak? No to w końcu doszliśmy, że to jest orzeł. A co ten orzeł robi? No siedzi. Ja mówię, nie siedzi. Przyjrzyjcie mu się, co on robi naprawdę. No i dopiero dochodzimy do wniosku, że on wzlatuje, on się wzrywa. Czyli po prostu to jest symbol tej wyjścia w tą niepodległość, to zerwanie się do tej niepodległości. Mówię, a tam taka tablica pod spodem jest. Kto tam na tej tablicy jest? A to myśmy nie czytali. No to ja im tłumaczę, że tam są ci, którzy dali największą ofiarę, bo po prostu oddali życie za to, żeby ta Polska uzyskała niepodległość.
Panie Wiesławie, czy uważa pan, że właśnie poprzez poprzez takie lekcje historii, pokazując naszych bohaterów lokalnych, możemy przekonać młodzież do historii.
Tak, ja uważam, że możemy. To jest jedyny sposób, proszę Państwa, naprawdę jedyny. Te akademie, które są w szkołach, bo sam przez prawie 40 lat uczyłem w szkole i byłem na tych akademiach, nagrywałem je, później pokazywałem w rodzinie. Płakali moi członkowie rodziny, oglądając takie szkolne przedstawienia, bo miałem możliwość im wynieść to ze szkoły w postaci filmu. To naprawdę jest coś ważnego. Dzisiaj, jak patrzę na tę młodzież, proszę Państwa, nikt słowem się przez 45 minut lekcji nie odezwał. Wszyscy wpatrzeni, wsłuchiwani. No fakt, że jeszcze miałem prezentację multimedialną, pokazywałem im zdjęcia starej Ciechanowa, pokazywałem te walki tych żołnierzy, to wszystko. No po prostu byłem zachwycony tą naszą młodzieżą, na którą tak często narzekamy. Jednak potrafią. Pytam się na koniec, a gdyby przyszło wam walczyć o Polskę, tak jak teraz tam jeszcze w niektórych stronach świata jest, poszli chłopaki, tak, od razu, my pierwsi, sorze, nie ma gadania, co to, Polska jest nasza najważniejsza. Więc jest, proszę Państwa, w Polakach jeszcze ten patriotyzm, może lekko ukrywany, bo nie ma takiej możliwości i sytuacji, żeby to pokazywać, ale naprawdę jest to ważne.
Powróćmy jednak do sierżanta Wacława
Małeckiego,
bo to jest bohater nasz, ale bardzo ważny wątek podjęliśmy.
Tak?
Niechcący pan wskazał nauczycielom, jak prowadzić lekcje historii. Tak. Ja też się pod tym podpisuję, bo uważam, że pokazując lokalnych patriotów, wzbudzamy ten patriotyzm u młodzieży. Wacław Małecki, sierżant Wacław Małecki, doczekał odzyskania niepodległości, minął rok 1918, no i niestety przyszedł rok 20, czyli wojna tak. polsko-bolszewicka. Proszę powiedzieć, co zrobił wtedy Wacław?
Ja jeszcze wspomnę tutaj tak bardzo szybko o tym czasie, bo nie powiedziałem, ten czas konspiracji, ten czas, te dwa lata, to bardzo ważne. No, on brał akcje, w kilku akcjach, nawet dowodził niektórymi akcjami dywersyjnymi tu na terenie Ciechanowa. No, jedna z takich ważniejszych akcji to było zdejmowanie dzwonów. To Kurzypiński był kierownikiem całej tej akcji, ale pojechali wozami nocą, bo Niemcy mieli dzwony zdejmować z ciechanowskich dzwonic, żeby przetopić na, no, na cele wojenne, na działa, na moździerze. I oni te dzwony w przeddzień zabierania Niemcom wykradli, po prostu zdjęli. No, dzwony klasztorka były mniejsze, załadowali na wozy i wyjechali. Natomiast na farze dzwon był dużo większy, bo ważył kilkaset kilo. Żaden wóz nie był w stanie dźwignąć takiego, bo to wozy, wiadomo, w tamtych czasach to na żelaznych kołach i to delikatne wozy. Konie tam dwa szkapiny. Więc co zrobili? Dzwon ściągnęli jednak. Odciągnęli od dzwonnicy tej na Farskiej Górze. Wykopali dół, zakopali go w tym dole, proszę Państwa, i w ten sposób dzwon ukryli. No a z tymi dzwonami, które się udało, pojechali w stronę Kargoszyna i tam to deszcz padał, ulgnęli tam, jak później to, jak rodzina opowiadała, to śmieli się z tego niesamowicie, bo musieli te dzwony gdzieś tam nad Wydunią zakopać, nie dowieźli do miejsca przechowywania. Wasek latał po nocy, gdzieś tam koni szukał dodatkowych wozów, żeby to jakoś wyprowadzić. No i udało się. Wywieźli, a na drugi dzień Niemcy przyszli, dzwonów nie ma. No i co? Zaaresztowali księży, zaaresztowali wikariuszy księdza Jankowskiego, który był dziekanem i proboszczem parafii, zostawili, a tych no, na rozstrzelanie, no bo wszystkich, którzy tam coś podpadli, to były, co sobota były wykonywane wyroki na Zamku Ciechanowskim, albo wieszanie, albo rozstrzelanie. I tutaj, proszę Państwa, ręka Boża, tak sami Niemcy powiedzieli, bo podczas tej burzy, podczas tego deszczu, ten dzwon na Farskiej Górze został wypłukany przez padający deszcz, dzwon się odkrył, Niemcy zobaczyli, że dzwon jest nieukradziony, no i stwierdzili, że to ręka boska przyczyniła się do tego, żeby uratować tych księży i tych księży nie rozstrzelano. To taka historia bardzo prawdziwa.
Wspomniał pan przy okazji nazwisko Kurzypińskiego, legendy ciechanowskiej
młodzieży.
Tak, no
oczywiście, to ten, który był dowódcą harcerzy tu ciechanowskich, ten, który był pierwszym takim POW-iakiem, który zajął się tworzeniem organizacji POW na terenie Ciechanowa. Z innych takich działań Wacława to mogę powiedzieć, przebierał się za Żyda, brał wóz, koń, przyklejał sobie pejsy, zakładał szubę, tutaj czapeczkę, wszystko to na głowę taką żydowską i jechał. Jechał gdzie? Jechał w tereny, gdzie były walki, gdzie się toczył front, gdzie można było znaleźć uzbrojenie, bo potrzebne było tej podstawowej organizacji wojskowej, żeby się dozbroić. No i tam w tych rejonach, jak gdzieś tam na Pomorze, gdzieś pod Przasnysz, daleko się udawał, bo nawet na cały dzień, na całą noc znikał z domu, no to nikt nie chciał tej broni. Tam już tej broni nie było, na tych polach już nie leżała. Ale on był na tyle mądry, że brał ze sobą na przykład podkowy, podbierał ojcu, kradł tych podkowy, powiedzmy szczerze, kradł ojcu i tam tym rolnikom, tym chłopom, te podkowy, cztery podkowy, podkowy dla konia dał, to mu chłop oddał jakiś pistolet albo jakąś szablę, bo podkowy dla chłopa były ważniejsze niż kawałek jakiejś tam broni czy metalu. I w ten sposób to ukrywał w tych szmatach, bo jeździł, krzyczał: szmaty, złom zbieram. No i to wszystko ukrywał i przywoził tutaj do Ciechanowa, do klasztorka, bo tam w klasztorku na dole były składy amunicji, ukryte oczywiście wszystko w wielkiej tajemnicy. I oni to mieli do ćwiczeń, bo ćwiczyli w Lasach Lekowskich, to tam już tak na sucho, tam jakimiś kawałkami drewna z rurką, prawda, się latali musztra, nie to, żeby szkolić taką wojskowość.
Żeby musztrę. Być gotowym.
Tak, żeby być gotowym w każdej chwili. Także takie akcje dywersyjne. No, jeździł też za inne granice, bo gubernia to granica bardzo bliska. Przewoził korespondencję, bo przecież nasz tutaj oddział nie podlegał w Ciechanowie, tylko podlegał pod inne okręgi, więc musiał tą korespondencję z tymi dowódcami utrzymywać. No, brał czynny udział w tych wszystkich akcjach. Także, proszę Państwa, ja tylko mogę powiedzieć, że to tak tutaj ładnie o nim mówimy. Ja nawet jeszcze w latach 80., jak tylko rozpocząłem swoje pracę, spotkałem się z panem Olszewskim, Jerzym Olszewskim, aptekarzem, takim znanym ciechanowskim społecznikiem. On przychodził do naszej szkoły, bo mieszkał na wprost naszej szkoły. Ja go zapraszałem jako do naszych harcerzy, żeby opowiadał. I pytam go się tak po cichu, mówię: a taki Małecki, mówię, bo to też nie można było jeszcze o tym mówić. Taki Małecki, pan pamięta, pan zna, bo pan tam takie historie też tworzy, tutaj nie tworzy, tylko opowiada. On tak się chwilę zastanowił. Cugowy. Ja mówię: tak, Cugowy. Pseudonim Cugowy. Tak, bo tak miał pseudonim Wacław Małecki. Co to znaczy Cugowy? Nawet dzisiaj młodzieży musiałem wytłumaczyć, że to jest wiatr w kominie. To jest ten taki przedmuch, że jest, a nie ma. I tak było właśnie z Wackiem. Wacek to tak było, że niby był, niby coś zrobił, a nikt go nie widział. Tak jak ten cuk w tym kominie. I dlatego to jest pseudonim Cugowy. To
bardzo
mu nadali koledzy po prostu.
Bardzo zmyślny młodzieniec.
Tak, tak. Takie właśnie były historie.
I przejdźmy teraz do roku 1920. Straszne chwile dla Polski. Zaledwie 2 lata od odzyskania niepodległości, tak. A już ta niepodległość została zagrożona. Jaka była postawa chłopaków w Ciechanowie, między innymi młodego Wacka?
To wyglądało w ten sposób, że ten sam dzień, 11 listopada, no to tak też, to tak może nie wiem, czy to do końca prawda, bo to tylko opowieści, że oni podobno się już dowiedzieli w nocy przed północą, że wojna jest już podpisane, traktaty, że się kończy, że trzeba się brać za właśnie rozbrajanie okupanta i przejmować władzę, bo będzie Polska. I oni podobno tak na cywilnego, bez broni, kilku chłopaków się udało do garnizonu, czyli naszych ciechanowskich koszar, żeby tam, prawda, już przejąć tą władzę. Tam szefował wtedy, komendantem był taki Ślązak, on był dentystą. Kawał chłopa, ale w miarę sprzyjający Polakom. I on tam, jak ich zobaczył, że mu wtargnęli tu jacyś na teren jednostki, to po prostu ich tam opierniczył i wygonił. I wygonił, to się śmieli do dziś dnia, tam jeszcze w rodzinie opowiadają, jak to przegonili Wacka, prawda, chciał odzyskać, prawda, niepodległość. No ale na drugi dzień, jak już tutaj na terenie Ciechanowa objęto wszystkie posterunki, czyli przejęto pocztę, przejęto żandarmerię, kolej, czyli te ważne punkty takie, to wtedy już koło południa, podobno wozami, pojechali do jednostki i tam już nie ma problemu, wojsko się już, prawda, poddało, to tam było 300 niemieckich żołnierzy, którzy stacjonowali tu na miejscu. Oni się po prostu odstawili broń, to broń spakowali na wozy, przywieźli na środek miasta, tutaj na plac Kościuszki, no i wielkie święto się zaczęło. Świętowali, tak jak babcia opowiada, 3 dni. Jeszcze 13 listopada msza się odbywała taka na zewnątrz. Tłumy ludzi, tańce, flagi biało-czerwone, których nie wolno było trzymać w domu, bo jak była konfiskata, jakaś rewizja, u Małeckich była na okrągło rewizja, bo już Wacka poszukiwali, bo był już pod paszporty, miał inne zmienione dokumenty, bo już się ukrywał, no to jakby tylko znaleźli biało-czerwoną flagę, to aresztowali. No ale tego 12 nagle flagi się na Ciechanowie, przy płotach, przy na domach. Skąd? No proszę Państwa, z pościeli, bo białe prześcieradło, poszwa czerwona z poduszki i już flaga gotowa. Babcia mówi: ale najlepsze to były ciasta, mówi. Babcia miała tam wtedy koło 10-11 lat, więc była mała dziewczynka. Powiada, mówi: najbardziej mi smakowały mi te ciasta, mówi, takie słodziutkie. Mój pierwszy raz słodkie ciasto jadła. A z czego? Bo z buraka cukrowego. Mówi, to wtedy nie wolno było, ale wtedy już na takie święto to poświęcono te buraki cukrowe. Piekli, wystawiali przed domem, gościli się, tańczyli 3 dni. Ale w ciągu tych 3 dni od razu już myśleli o tej wolności. No bo Polska jest. Ale jaka Polska jest? Przecież jej naprawdę nie ma. Nie ma granic, nie ma gdzie ustalić co i jak. No i z Warszawy poszły już decyzje, żeby tworzyć Wojsko Polskie oryginalne i w Ciechanowie odzew był wspaniały. W ciągu 3 dni, proszę państwa, zgłosiło się około 300 chłopców do tego, żeby właśnie przystąpić do Wojska Polskiego. Głównie to były organizacje PWW właśnie, o których mówimy, harcerze, uczniowie, młode chłopaki po 18, po 17 lat nie przyznawali się do młodego wieku, bo brali tylko do 18 roku, ale już się zapisywali. I tak samo Wacław Małecki od razu na drugi dzień po uzyskaniu niepodległości poszedł do punktu werbunkowego zapisać się i go nie przyjęli. Dlaczego? Bo go skierowali do Warszawy, do szkoły wojskowości, celem podniesienia jakości, ponieważ stwierdzili, że to już jest żołnierz, który już ma kwalifikacje, który zna regulaminy, który zna musztę i trzeba go kształcić na oficera, bo brakowało kadry dowódczej. Zwykłych żołnierzy cała masa, a nie ma kim kierować. No i Wacław został wysłany do Warszawy, do szkoły wojskowej i tam zaczął edukację. Przyjechał jeszcze na święta, tak jak babcia powiada, na święta przed Nowym Rokiem, przyjechał, zabrał zeszyty, książki, które mu były potrzebne do tej dalszej nauki, bo tam miał już jakieś projekty porobione, coś tam porozrysowywane. Zabrał, witał się, babcia tak żałowała, że to było jego ostatnie spotkanie, ostatni się raz widzieliśmy z Wackiem właśnie wtedy, jak te zeszyty zabierał. I mi mówi babcia, obiecał, że Mania, ja to ciebie do Warszawy, jak będę już oficer, to ciebie do Warszawy zabiorę, ty będziesz w Warszawie mieszkała, tam się będziesz kształciła. No i plany legły w gruzach, bo się potoczyły życie i losy zupełnie inaczej.
Czy to oznacza, że Wacław był ważną personą w rodzinie? Poszedł do szkoły, do Warszawy,
był
osobą wykształconą,
tak.
Czyli był ważnym
to
członkiem rodziny.
To wszystko dzięki matce Konstancji, która, tak jak powiedziałem wcześniej, miała odpowiednie warunki do tego, bo znała języki, umiała pisać. No, Wacław też, jak babci opowiadała mi te wszystkie rzeczy, to w międzyczasie, jak ja tam na tym stołeczku siedziałem przy babci i słuchałem tych opowieści, to wyciągnęła mi z szuflady notatnik, taki zeszycik. I w tym zeszyciku były wiersze. Zielonym atramentem ładnie napisane. Kazała mi przeczytać jeden, ja sobie nawet chyba 2 czy 3 te wiersze przeczytałem. Wiersze miłosne, jakieś miłostki takie do dziewczyn. To Wacława. Wszystkie były w języku polskim napisane. Pytam się, to on język polski znał, potrafił pisać. O kochany, on potrafił gadać i po rusku, i po niemiecku, i po polsku. A pisał po rosyjsku i po polsku. Po niemiecku jeszcze nie umiał pisać. Także był ładnie wykształcony i jak poszedł do Warszawy, no to na tego oficera miał się kształcić. Ale jak się okazało, tu z Ciechanowa poszli wszyscy jego koledzy na ten front, przystąpili do 32. Pułku Piechoty. No proszę państwa, 32. Pułk Piechoty to wspaniały pułk. To naprawdę wszyscy ciechanowiacy prawie i wszyscy wyzieniacy i kurzypińscy. No dużo by tu nazwisk wymieniać, bo większość z nich i to już była jako kadra kierownicza, już jako żołnierze, którzy kierowali tymi oddziałami. I jak ten w Warszawie tam siedział i zobaczył, że ten cały pułk przeszedł przez Warszawę, przyszedł do Warszawy, bo szli tu na Wilno, żeby się kierować, no to niestety nie zrezygnował, po prostu poprosił o przydział do 32. Pułku Piechoty. Już w ciągu 3-4 miesięcy awansował na sierżanta, został sierżantem i został szefem 7. Kompanii 2. Batalionu, no i ruszyli na Lwów. Po kolei tutaj by można było wymienić cały szlak bojowy. Wspaniale się prawdopodobnie czuł, bo ci koledzy naprawdę go uwielbiali, on ich był dowódcą zwiadu. Dowódca zwiadu, rozpoznania, to znaczy się był w szpicy, był na samym początku frontu. Nie tam gdzieś na tyłach, tylko po prostu z przodu. Jego walka najczęściej polegała na walce wręcz, na bagnety, na noże, na szable. Z tego co wiem...
Za co był odznaczany też oczywiście.
Poruszał się na koniu. No jedno z takich wielkich odznaczeń, to dla niego było bardzo ważne wyróżnienie, nie dla rodziny, to, że dowódca pułku wręczył mu przed całym pułkiem szable dowódcy. To jest taka bardzo duże wyróżnienie, bo to przed wszystkimi żołnierzami, no był opisywany, bo proszę państwa, wszystko to, co ja tu opowiadam już o tym szlaku bojowym, o tych dokumentach, o medalach, jak i, wszystko mamy udokumentowane, bo rodzina, tu szczególnie moja ciocia, która mieszka w Warszawie, udawała się, jak tylko żeśmy, transformacja była, że już można było, czyli początek lat, nowy wiek, 2000 któryś rok, to do Wrembertowa, w Wrembertowie jest archiwum Wojska Polskiego i tam się okazuje, że wszystko o tym Wacławie można było znaleźć jego opinie, jego nadania dyplomów, medali, no to właśnie tam jest opisane, jaki był bitny, jaki był zawzięty, jaki był lojalny, jak się poświęcał. No to po prostu wszystko w tych opiniach tutaj mamy napisane, to jest udokumentowane i dlatego też został oznaczony Krzyżem Walecznych.
Ale przyszedł też ten straszny dzień, kiedy 2 dni po otrzymaniu tej szabli przyszedł ten tragiczny dzień.
Tak, to już był tak. On po prostu, mi się wydaje, że jak dostał tą szablę dowódcy, kiedy przed tym pułkiem całym stanął, tak sobie to wyobrażam, stał się taki sam w sobie nieśmiertelny, taki sam się pewny siebie, że później jak szli nad Dnieprem, już tam w okolicach Rzeczycy, to jest w tej chwili to są południowo-wschodnie granice Białorusi, bo na mapie, na tych mapach wojskowych to wszystko widać, gdzie i co to te wojska się formowały. No i mieli zadanie jego wojska i ten 32 pułk piechoty właśnie utrzymać Dniepr i dojść do Rzeczycy, tam do dużego miasta i po drodze był port rzeczny. W tym porcie rzecznym stały statki, stały barki i na tych barkach, na tych statkach byli jeńcy, polscy jeńcy, którzy wcześniej niestety dostali się do niewoli rosyjskiej. Byli powiązani i już te statki niewiele miały chwila i były odpłynęły na drugą stronę Dniepru. Ślad po tych żołnierzach, po tych wspaniałych chłopcach by zaginął, bo wiadomo, żeby już tam zginęli, wywiezieni gdzieś w daleki wschód. No i proszę państwa, Wacek jak z tymi żołnierzami swoimi kilkoma w tym zjadzie był, jak to zobaczył, to rzucił się na odsiecz tym chłopakom i proszę państwa, walczył wręcz, to była walka wręcz o to w tym porcie rzecznym, o te statki i odbili tych chłopaków i udało się i zdobyli dużo broni, dużo fantastycznych tam rzeczy z tego, co tam później pisali, to i karabiny maszynowe były do zdobycia i to, no ale Wacław niestety tam w tym miejscu poległ, tak, śmiercią bohatera, tam został, proszę państwa, zaszlachtowany, tak to można powiedzieć, bo jeszcze żył, jak później już po wojnie, to już jak już była praktycznie zima 1920, przyjechali żołnierze tu na ulicę Łukośną, stanęli na podwórku, matka Wacława, Konstancja, wyszła na podwórko, patrzy żołnierze, Wacek wrócił, taka szczęśliwa, bo wiedziała, że Wacek zginął, ale do końca nie wierzyła w to. Jak zobaczyła, że są żołnierze na podwórku, doleciała, patrzy, no a gdzie Wacek? No i oni przyszli powiadomić, że potwierdzić to, że zginął śmiercią bohatera, najdzielniejszy z dzielni, zdzielnych, tak to napisali. No byli wśród tych żołnierzy na tym podwórku też, których uratował. No to tam z tego, co wiem, tam podobno babcie Konstancję całowali po rękach, dziękowali, zostawili po szable po tym Wacławie, jakieś dokumenty. No i w ten sposób utrwalili tą, że niestety zginął, że poległ.
Ja tak pomyślałam sobie, że medal powinna właśnie pana babcia otrzymać, dlatego że to ona kultywowała tę pamięć o bohaterze, o swoim ukochanym bracie i to ona przed panem odkrywała karty historii, które teraz my możemy poznawać, a więc tak, hołd ale tutaj dla babci również.
To teraz możemy tak zrobić, a to były lata 70., kiedy ja jeszcze byłem studentem i wtedy o tym mówić nie można było. To nawet było tak, że jak ta babcia tam siedzi w tym fotelu i opowiada, ja tam ten ogródek skopałem, przyszedłem, bo tam trochę pomagałem babci, babcia kwiatki bardzo lubiła, w oknie stawała, tam sobie patrzyła i później ja przychodzę, a babcia różaniec i te paciorki przekłada mnie, babcia, ile można się za tego Wacława? Zresztą powiem szczerze, ja tak nie byłem wtedy tak przekonany, mówię tam o Wacławie, tam gdzie ja kiedy będę to opowiadał, a babcia mówi, ja nie za Wacława te paciorki przekładam, a za kogo? Ja przekładam paciorki za tych, których on zabił, bo to była wojna. On przecież z tego, co ci koledzy, jego żołnierze, koledzy opowiadali, to podobno no zabijał. Więc przecież oni też mieli matki, też mieli siostry, a też z ręki Wacława zginęli. Ja za nich się modlę, żeby ktoś też modlitwę zrobił.
Proszę nam powiedzieć, jak nazywała się pana babcia?
Moja babcia nazywała się Maria Boniakowska. Mieszkała na ulicy Wojska Polskiego. Ulica Łokośna jest z jednej strony koszar, a babcia mieszkała po drugiej stronie koszar. Po prostu się... A na siedlisku na ulicy Łokośnej został jej brat Bolek, Bolesław, który przejął to kuźnię po ojcu. No i tam później, tam już, tak jak mówię, w 60-tych latach, to myśmy to miejsce też odwiedzali.
Warto
tam
zapamiętać tę rodzinę. Ale ja chciałabym jeszcze jeden wątek poruszyć. Pana cioteczny dziadek został uhonorowany podczas jednej z retrospektyw festiwalu Niepokojących. Oni niezłomni wyklęci, statuetką Sygnet Niepodległości. Pan odbierał tę statuetkę.
Tak, ja odbierałem.
To
tak.
Ważny moment dla rodziny?
Bardzo ważny moment. No trafiło akurat na ten COVID, na to, że nie można było tego to zrobić tak naprawdę bardzo w szerokim zakresie. Myśmy tam pojechali, tylko w niewielką ilość osób uczestniczyła w tym festiwalu i został wręczony ten Sygnet Niepodległości. Ten Sygnet Niepodległości wraz z dyplomem ja przekazałem wraz z innymi dokumentami, wraz z medalami do Muzeum naszego Ciechanowskiego, tam, żeby ono już miało miejsce na trwałe, bo nie będziemy tego w rodzinie trzymać, bo no nie ma sensu. Niech będzie to dostępne ogólnej publiczności, także ten sygnet tam też wylądował. Było to wielkie wydarzenie, tak jak mówię, no odbieraliśmy to w rękawiczkach, w maseczkach. Mi wręczał statuetkę wolności, Sygnet Wolności senator Jackowski. Szkoda, że to trzeba było tam, prawda, się zasłaniać, no ale miałem taką krótką przemowę, mogłem parę słów powiedzieć. Wiele osób w tym czasie też było odznaczanych. Dobrze, że takie festiwale są, że ci niepokorni są w tej chwili właśnie przynajmniej pokazywani, no bo przez dziesiątki lat o Wacławie powiedzieć nie można było, no bo tak jak mówię, mama bała się, że jak ja będę o tym Wacławie gdzieś tam głosił na studiach czy coś, to jeszcze ze studiów mnie wyrzucą i tym nauczycielem nie zostanę. No, starałem się nie mówić, chociaż moi znajomi wiedzieli, że mam takiego krewniaka, bo przecież w narodzie duch zawsze był i można było w wąskim gronie takim zaprzyjaźnionym parę słów o swoich tych bohaterach powiedzieć.
Na szczęście dzisiaj już możemy mówić.
Właśnie dzisiaj mogę.
I ja publicznie, i w stacji
od 20
radiowej.
Paru lat w szkole naszej tutaj na Orlickiej, a później jeszcze i w Gołczyźnie, bo tam też uczyłem i uczę, przebywam, więc jak są lekcje wychowawcze, szczególnie w okresie odzyskania niepodległości, na tych lekcjach bywam zapraszany i wtedy o tym Wacławie, a nie tylko i o innych, bo tutaj dzisiaj tylko o Wacławie mówimy, ale mówię o tych innych połowiakach, którzy, powiem szczerze, wielu się naprawdę zasłużyło i może więcej zrobili niż Wacław, może byli bardziej aktywni, ale nie położyli głowy, czyli nie oddali największego hołdu tej naszej Polsce, czyli po prostu najwyższą, prawda, chwałę, jaką można oddać życie za ojczyznę. I dlatego ten Wacław w tym momencie jest taki ważny. Został oznaczony Krzyżem Virtuti Militari, czyli jest kawalerem Orderu Krzyżu Virtuti Militari. Został Krzyżem Walecznych oznaczonych. No i później, już w późniejszych latach, kiedy już stanął pomnik na Placu Kościuszki Pełowiaków, to przy jednej z tych uroczystości właśnie odsłonięcia pomnika został mu wręczony, znaczy rodzinie został wręczony Krzyż Niepodległości z szablami. To już jest bardzo wysokie odznaczenie, niemalże równorzędne z Krzyżem Virtuti Militari. Więc Krzyż Niepodległości z mieczami, to do dziś dnia my to mamy. Właśnie oddałem to do muzeum i tam można to obejrzeć.
Proszę Państwa, sierżant Wacław Małecki, bohater ziemi ciechanowskiej. Pamiętajmy o tych młodych chłopakach, bohaterach, którzy walczyli o niepodległą Polskę i oddawali nawet życie za swoją ojczyznę. A postać przybliżył nam dzisiaj pan Wiesław Anuszewski, emerytowany nauczyciel zespołu szkół nr 2 w Ciechanowie, rodzinnie związany z sierżantem Wacławem Małeckim. Bardzo dziękuję, panie Wiesławie. Tym bardziej, że jedna szkoła nas łączy. Ja
tak?
Też jestem absolwentką przecież.
Ja dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję za te opowieści. Mam nadzieję, że będzie szansa więcej się opowiedzieć.
O bohaterach nigdy nie za dużo.
Tak, nigdy nie za dużo.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.